Rozdział 21. Niedogodność mieszkania w wieży polegała na tym, że trzeba było nieustannie chodzić po schodach. I ser uparł się, żeby pokazać Tajenowi wszystko, co z kolei przez kilka ostatnich dni zmuszało chłopaka do częstego wchodzenia i schodzenia.
W Tieszal jest wiele wejść i wyjść,
rzekł Isser, prowadząc Tajena w dół po kolejnych schodach.
To...
wskazał na stopnie i spojrzał na Tajena.
Schody?
Podpowiedział Tajen.
Schody, tak.
Mag był wiekowym człowiekiem, lecz przyswajał nowe słowa równie szybko jak młodzi studenci uczący się języków, a może nawet szybciej.
Schody są...
Zataczał palcem koła w powietrzu, powoli przesuwając rękę w dół.
Schodzi się powoli, powiedział Tajen.
Isser kiwnął głową i przyspieszył kroku. Na końcu korytarza była poręcz, za którą mieściła się sala oświetlona ciepłym blaskiem, prawdopodobnie lamp. Gdy Tajen podszedł za magiem do poręczy, serce na chwilę stanęło mu w piersi, gdy zobaczył prawdziwe rozmiary pomieszczenia. Było ogromne. Nad nimi rozciągał się gładki, kopulasty dach. Podłoga była jednak bardzo daleko w dole. Strzelisty zamek był w środku pusty. Na wewnętrznych ścianach mieściły się rzędy balkonów i schodów. Kilka poziomów niżej wolną przestrzeń przecinały wielkie belki. Zwisały z nich ogromne bloki, przez które przewleczono liny grubości ramienia. Gdy Tajen je obserwował, jedno urządzenie powoli wciągnęło do góry drewnianą platformę. Kiedy dotarła na poziom jednego z balkonów, weszli na nią dwaj mężczyźni. Nie był w stanie określić, czy poruszała się dzięki magii. W strzelistym zamku nie było widać śladów sadzy. Prawo bowiem nakazywało, by każdy, kto miał zamiar posłużyć się magią, pobierał ją spoza budowli.
Tędy szybciej niż schodami.
Tajen starał się policzyć poziomy, ciągnęły się jednak tak daleko, że nie był w stanie dostrzec szczegółów w dole. Ile ludzi mieszka w Tieszalu? Starzec wyciągnął obie ręce, po czym wskazał na palec jednej ręki i ponownie wyciągnął obie.
10 razy 10 100?
I ser wyciągnął tym razem jedną dłoń.
10 razy 10 razy 5, domyślił się Tajen. 500. I wielu więcej tam nisko.
W mieście u stóp Tieszalu.
W mieście?
To miejsce, gdzie mieszka wielu ludzi.
W mieście,
powtórzył Isser, żeby zapamiętać słowo. Dwaj mężczyźni zeszli z platformy na najwyższym poziomie. Kiedy mijali Tajena, wpatrywali się w niego, lecz bez wrogości. Choć obaj byli od chłopaka niżsi, jak większość z Seltów, ich twarze miały odmienne rysy. Widział to już ludzi podobnych do tych dwóch, ale i innych wyglądających jeszcze inaczej. Domyślił się więc, że mieszkańcy regionów dalekiego południa różnią się od siebie. Jak wielu wcześniej, mężczyźni wyciągnęli dłonie do niego i Issera, gdy ich mijali. Tym razem tylko po jednej, w dodatku nie dążąc za wszelką cenę do dotyku, więc może był to rodzaj nieformalnego pozdrowienia. Starzec odwzajemnił gest, Tajen postanowił zatem go powtórzyć. Jeden z mężczyzn niósł pod pachą kilka zwojów eleganckiej tkaniny. Czym zajmują się ludzie mieszkający w Tieszalu? Spytał Tajen.
Nie wielu pomaga Krylowi w rządzeniu. Wielu tworzy. Wielu twórców.
Tworzy? Ci ludzie są krawcami. Wyrabiają ubrania. Tajen poklepał się po miękkich spodniach i długiej, bogato haftowanej koszuli, którą tego ranka otrzymał od Seltów. Isser kiwnął głową.
Wiele wyrobów. Tylko dobrych wyrobów.
Czyli w zamku mieszka mnóstwo rzemieślników, lecz wyłącznie najlepszych, wywnioskował Tajen.
I tworzą magię. Dzięki nim Tieszel najbardziej magicznym miejscem w Selti.
Z wyraźną dumą rzekł starzec. Po plecach Tajena przebiegł dreszcz. Znowu. Przekonanie, że tworzenie generuje magię.
A jednak ten pomysł nie wydał mu się już tak niedorzeczny jak kiedyś.
Najprawdopodobniej Goel miał rację i magia w jakiś sposób wiązała się z ludźmi, a nie z konkretnym zajęciem.
Czy w mieście na dole jest mniej magii? Zapytał Tajen.
Isser wzruszył ramionami.
Mniej magii dla tylu ludzi. Wielu dziesiątek i setek ludzi.
Nieco mniej magii, ale znacznie więcej mieszkańców, wytłumaczył sobie Tajen. Poczuł lekki dreszcz ekscytacji, gdy zdał sobie sprawę, że taki układ mógł udowadniać lub obalać tę teorię. Jeżeli między magią a kreatywnością nie było żadnego związku, to oddzielenie od pozostałych mieszkańców grupy złożonej głównie z rzemieślników sprawiało, że w ich otoczeniu było mniej magii niż w znacznie większym mieście na dole. Tieszal zaś był znacznie bogatszy w magię. Czyżby Vella miała rację, a Akademia się myliła?
Pokażę ci.
Stary mag poprowadził Tajena z powrotem do schodów.
Wszystko, co ponad schodami, należy do Kryla,
powiedział. Pałac.
Pałac,
powtórzył Isser, zapisując słowo w pamięci.
Ugościli mnie w pałacu, zadumał się Tajen. Miko nigdy by mi nie uwierzył. Nil byłby zazdrosny.
A na ojcu zrobiłoby to duże wrażenie i byłby dumny.
Na myśl o ojcu Tajen poczuł smutek i ogarnęło go poczucie winy.
Mam nadzieję, że dostał mój list. Pewnego dnia wrócę i się z nim zobaczę, obiecał sobie. Kiedy Akademia przestanie mnie szukać. Ale tak bardzo chciałbym pokazać mu ten pałac.
Pokój, który mu przydzielono, był bogato zdobiony. Sądząc po opisach Sezji i Veru przy kolacji poprzedniego wieczoru, ich był równie okazały. Zjedli z królem, jego rodziną i kilkorgiem ludzi, którzy sprawiali wrażenie ważnych osobistości. Wszyscy byli zaciekawieni, lecz z powodu nieznajomości języków Isser bardzo dużo tłumaczył i pod koniec wieczoru wyglądał na wyczerpanego. Następnego ranka, gdy przyszedł do pokoju Tajena, był znowu radosny i pełen energii i uparł się, by oprowadzić gościa po zamku. Nie było z nim Sezji ani Veru. Zapewne odrzuciły propozycję, otrzymały lepszą, albo oprowadzał je ktoś inny, a Tajen usłyszy o tym wieczorem przy kolacji. Isser zwolnił na schodach, wydłużył jednak krok, gdy dotarli na piętro, na którym mieścił się pokój Tajena. Poprowadził chłopaka korytarzem do dużych drzwi i otworzył je. Tajen wszedł za nim do przestronnej sali, pod której ścianami stały gablotki wypełnione zarówno znajomymi, jak i nieznanymi mu przedmiotami. W jednej znajdowały się ludzkie i zwierzęce szkielety i kości, półki drugiej wypełniały wypchane zwierzęta. Przyrządy i naczynia najróżniejszych kształtów przywodziły na myśl sale doświadczalne w akademii, a zwoje i książki wypełniały przynajmniej połowę gablotek albo ułożone były na podłodze. Po środku znajdował się stół, na którym leżało coś, co przypominało mapę. Na rogach przyciśnięte kałamarzem, kamieniem, kielichem i butem. Gdy przechodzili obok, Tajen chciał przystanąć i przyjrzeć się jej. Jego uwagę przyciągnął jednak znacznie większy i bardziej niezwykły obiekt. Podobnie jak aerowóz miał drewniany pokład, w większości pokryty materiałem, oraz ster na jednym końcu. Lecz zamiast kapsuły przytwierdzono do niego pod odpowiednimi kątami inną pokrytą tkaniną konstrukcję. Była raczej płaska, na przodzie zaokrąglona, na tyle zaś zwężona w szpic. Gdyby Tajen nie był wcześniej na szczycie zamku wykutego w skalistej iglicy z dala od morza, pomyślałby, że to jakiś dziwny statek morski i że spłaszczona konstrukcja obracała się, by łapać wiatr. Do pokładu przytwierdzone były koła, a cała machina spoczywała na drewnianej platformie, nachylonej w stronę dużych drzwi.
Migu!
Zawołał Isser, po czym pośpiesznie wypowiedział kilka słów w języku Seltów. Zza pokładu machiny wyłoniła się czyjaś głowa. Tajen dostrzegł szeroko otwarte chłopięce oczy, po czym głowa z powrotem zniknęła. Po chwili w zasięg jego wzroku nieśmiało wkroczył jej właściciel, który wyglądał na człowieka mającego wkrótce osiągnąć dorosłość.
Przedstawiam ci Miga, rzekł Isser. Odwrócił się do chłopaka,
Tajen zaś usłyszał, że mag wypowiedział jego fałszywe imię i nazwisko. Aren Kobel. Starzec zwrócił się z powrotem do niego.
Mig jest...
Zamilkł na chwilę, po czym wskazał na swoje czoło.
Dobry tutaj.
Mądry, podpowiedział Tajen. Sprytny. To twój uczeń? Isser zmarszczył brwi.
Uczysz go magii?
Starzec wyprostował się i pokręcił głową.
Nie, on nie ma magii. Jest więc mądry.
Isser wyciągnął rękę i dotknął machiny.
On to zrobił.
Do czego to służy?
Lata. Żadnej magii. To...
Wypowiedział jakieś słowo w seltyckim i poruszył rękami jak szybujący ptak.
On robi dużo dla ludzi z Tieszal, żeby daleko latali.
Uśmiechnął się i podszedł do drzwi. Mig pośpieszył mu z pomocą. Odryglowali je i otworzyli do wewnątrz, wpuszczając do środka jasne promienie słońca. Zaczepili skrzydła drzwi do ścian, żeby nie poruszył ich wiatr, który wpadł do sali i zaszeleścił papierami w gablotkach. Isser przywołał go gestem i wyszedł na zewnątrz. Tajen ruszył za nim, lecz zatrzymał się gwałtownie, gdy znalazł się na balkonie bez poręczy chroniącej go od upadku na ziemię daleko w dole. Choć zazwyczaj nie miał lęku wysokości, brak zabezpieczenia i popychający go wiatr instynktownie wzbudziły w nim strach. Obok niego śmignęła dziewczynka z rozłożonymi ramionami, jak gdyby chcąc jeszcze bardziej go zdezorientować. Sadza, którą za sobą zostawiła, zaczęła się kurczyć. Nigdy nie widział, żeby zanikała tak szybko. Ocenił, że przed końcem dnia już jej nie będzie. Wrócił do sali i obejrzał latającą machinę. Przejechanie nią z powrotem przez drzwi wymagałoby niezwykłej precyzji. A skoro nie miała kapsuły, dzięki której mogłaby się unosić... Jak ją tu z powrotem wprowadzacie? Spytał Tajen, naśladując czynność ruchem ręki i jednocześnie tę rękę unosząc.
Rozkładasz i...
Mag pokazał, że niesie coś pod pachą. Tajen pokiwał głową na znak zrozumienia. To był lot w jedną stronę, a pilot zapewne nie decydował się nań pod wpływem kaprysu, skoro powrót wymagał takiego wysiłku. Tajen podejrzewał jednak, że machinę dałoby się przetransportować na platformach, gdyby możliwe było rozłożenie jej na odpowiednio małe elementy. Podszedł bliżej i dostrzegł, że na pokładzie znajdowało się proste siedzenie dla pilota, a przed nim kilka dźwigni. Zastanawiał się, jakich umiejętności wymagało utrzymanie machiny w powietrzu i jednocześnie kontrolowanie kierunku lotu. W czymś takim nie dałoby się unosić w miejscu. Pod tym względem ów statek powietrzny miał chyba znacznie bardziej ograniczone możliwości niż aerowóz. Chłopak, od którego promieniowały nieśmiałość i duma zarazem, obserwował w milczeniu, jak Tajen ogląda jego wynalazek. Gdy Tajen próbował zadać mu pytanie, młodzik sprawiał wrażenie zakłopotanego. Zastanawiając się, jak przekonać do siebie Miga, przypomniał sobie o żuczku. Kiedy wychodził ze swojego pokoju, zarzucił na ramię teczkę, z przyzwyczajenia, ale i dlatego, że nie chciał zostawiać swojej najcenniejszej własności. Otworzył teczkę, spojrzał na Miga i uśmiechnął się.
Żuczku,
powiedział, leć. Insektoid natychmiast się ożywił i z furkotem skrzydełek uniósł się w powietrze. Chłopak otworzył szeroko oczy i odskoczył, po czym wpatrywał się zafascynowany, gdy żuczek okrążał głowę Tajena.
Odpocznij,
rzekł Tajen, insektoid zaś wylądował na jego ramieniu. Wziął go do ręki i wyciągnął ją, Isser i chłopiec podeszli do niego i przyjrzeli się żuczkowi, a na twarzach obu malowały się zaciekawienie i ekscytacja. Tajen zaczął objaśniać zasadę jego działania, lecz po chwili ich uwagę przyciągnął dochodzący od strony balkonu piskliwy odgłos. Jakaś dziewczynka, wiekiem zbliżona do Miga, stała w otwartych drzwiach, w zębach trzymając przedmiot, który zdaniem Tajena był gwizdkiem. Miała na sobie dopasowany strój do latania, a z jego zielonego koloru wywnioskował, że była królewskim posłańcem. Wpatrywała się w Tajena z zuchwałym zaciekawieniem. Domyślał się, że jako obcy na tych ziemiach będzie musiał przywyknąć do takich spojrzeń, po czym wypluła gwizdek, wyciągnęła rękę do Issera i coś powiedziała. Tajen rozpoznał słowo kryl. Starzec odwrócił się do Tajena i uśmiechnął się przepraszająco.
Muszę już iść. Do pokoju dotrzesz bez przewodnika?
Tajen kiwnął głową. Trafię. Chłopak wyglądał na rozczarowanego, gdy Tajen schował żuczka do teczki.
Śpij, żuczku, rzekł Tajen.
Insektoid natychmiast podwinął nóżki i zastygł w bezruchu. Tajen wyszedł za Isserem, a potem samotnie ruszył do swojego pokoju. Czekał tam na niego suto zastawiony stół. Zaburczało mu w brzuchu na ten widok, choć rano zjadł niemały posiłek. Oprowadzanie musiało widocznie trwać znacznie dłużej niż mu się zdawało. Gdy zaspokoił głód, wstał i podszedł do jednego z niewielkich okien. Oszacował, że jest już popołudnie. Przez chwilę wpatrywał się w widoki w dole, po czym wrócił na krzesło. Co miał teraz zrobić, choć nikt nie kazał mu zostać w pokoju? Świadomość, że mieszkał w pałacu, zniechęcała go do wędrowania bez przewodnika, czy choćby przekonania, że jego poszukiwania będą mile widziane. Mógłby znaleźć Veru i Sezi, ale pewnie były zajęte własną wycieczką po zamku. Zobaczy się z nimi, gdy skończą. Wyjął więc Velle z teczki i przekazał jej wszystko, czego się dowiedział i co zobaczył.
Król powiedział, że możemy tu zostać kilka dni. Co mamy zrobić później? Spytał Tajen.
Dłuższy pobyt nadwyrężyłby prawa gościnności, a powinniście ruszyć dalej, na wypadek, gdyby ścigający was ludzie z Akademii także przekroczyli góry, odpowiedziała. Gdyby mieli to zrobić magowie, przygotowania do takiej podróży zajęłyby im kilka dni. Żądło było za duże i za ciężkie na taką przeprawę, musieliby więc znaleźć mniejszy statek powietrzny lub dwa i zdobyć zapasy. Możliwe, że król lub Isser z radością zaproponowaliby jakieś miejsce w Selti, gdzie zostalibyście dobrze przyjęci, powiedziała Velle. I znaleźliby sposób na rozwiązanie problemu z pieniędzmi. Macie aerowóz, więc transport nie stanowi kłopotu, ale potrzebne wam jedzenie, a może się okazać, że będziecie musieli codziennie płacić za nocleg.
Tak. Muszę zapytać o możliwość wymiany na ich walutę moich pieniędzy, a przynajmniej tego, co z nich zostało.
Wszystkie ciężkie monety i większość banknotów znalezionych w torbach Killrakera dał ludziom mieszkającym w lesie, którzy pomogli mu naprawić aerowóz. Ktoś mógłby kupić pieniądze jako ciekawostkę.
Ciekawe, jak Sezi i Veru zamierzają poradzić sobie z tym problemem. Jeśli Veru zostanie przyjęta do szkoły magii, to jak za siebie zapłacą?
Jak wyczytałam w myślach Sezi, dziewczyna ma biżuterię, którą mogłaby sprzedać i jest pewna, że znajdzie sposób na zarobienie pieniędzy dzięki śpiewaniu.
Śpiewaniu? Ona śpiewa?
Tak. Tajen zmarszczył brwi. Przez cały ten czas nie słyszał, żeby Sezi śpiewała. Nagle przepełniła go chęć usłyszenia jej głosu. Może później ją o to poprosi. Wrócił do kwestii, co ma zrobić dalej.
Poproszę Issera o mapy i zapytam, które miejsca warto odwiedzić, powiedział. Może powinienem pokazać cię Isserowi przed odlotem. Wiele byś się od niego dowiedziała. Ale czy mogę mu zaufać, że mi cię odda?
Dopiero go poznałem. Wydaje się sympatyczny, ale Killraker też się taki wydawał, zanim mnie wrobił.
A jeśli Isser postanowi cię ukraść albo powie o tobie królowi, a król uzna, że chce cię mieć? Musisz rozważyć, czy warto podjąć ryzyko. Tajen pokręcił głową. Nierozważnie byłoby tak szybko zaufać starcowi. Będzie musiał poradzić sobie sam. Mógłby razem z Veru zacząć naukę w szkole magii. Goel mówił, że magowie nie byli tu tak wyszkoleni jak w akademii. Jeśli jednak Tajen miał znaleźć sposób na uwolnienie Velli, powinien wykorzystać każdą okazję do nauki. Czy to najlepszy sposób na udoskonalenie moich umiejętności i wiedzy? Zastanawiał się. Najlepiej byłoby opuścić ten świat i jego ograniczenia i poszukać najlepszych nauczycieli z innych światów. Zaśmiał się. To niezbyt pomocna rada. Nie? Mogłabym cię nauczyć podróżowania między światami. Potrzebowałbyś tylko dostatecznie dużo mocy. Ale przecież w tym świecie nie ma jej tyle. Może wystarczy. Tu, w Tieszalu, jest więcej magii niż gdziekolwiek indziej w tym świecie i w tych czasach. Na tę myśl Tajen poczuł ciarki na skórze. Podróż między światami? Czy to naprawdę możliwe? Niemniej jednak tubylcom mogłoby się nie spodobać, gdybyś wyczerpał tak ogromną część zgromadzonych przez nich zasobów. Mógłbyś poszukać innych miejsc na południu, gdzie magia jest generowana, lecz nie zużywana. Twierdzisz zatem, że nie powinienem iść do szkoły, lecz znaleźć miejsce, które pozwoli mi opuścić ten świat? To najlepszy sposób na udoskonalenie umiejętności i... Jego uwagę odwróciło pukanie do drzwi. Wziął głęboki wdech, włożył Velle pod koszulę i poszedł otworzyć. Gdy tylko stuknęła zasuwka, drzwi otworzyły się do wewnątrz. Do środka wpadła Sezi, krytycznym wzrokiem przyglądając się otoczeniu. Po przylocie przebrała się w regionalny strój, na wierzch jednak założyła ciepłą kurtkę, szalik i rękawiczki. Ładny pokój. Nasz jest większy, ale stoją w nim dwa łóżka. Gdzieś ty był cały dzień? Tajen podążył za nią wzrokiem na środek pokoju. Isser oprowadzał mnie po zamku, a przynajmniej dopóki nie przeszkodziło mu wezwanie od... Sezi obróciła się napięcie w jego stronę. Oprowadził cię i nie przyszedłeś po nas? Utkwił w niej wzrok. Nie, myślałem, że do nas dołączycie. A gdy tego nie zrobiłyście, uznałem, że postanowili oprowadzić was osobno. Zacisnęła usta, a potem uśmiechnęła się i wzruszyła ramionami. Tak zrobili, ale przyjemniej byłoby obejrzeć to miejsce razem, prawda? Kiedy zapytałyśmy, czy mógłbyś pójść z nami, posłali po ciebie, ale już cię nie zastali. Nie pytałeś, czy mogłybyśmy iść z tobą? Smoknęła i podeszła do okna. Teraz to nieistotne. Przyszłam się pożegnać. Wpatrzył się w nią z zaskoczeniem. Pożegnać? Powtórzył. Odwróciła się do niego. Tak, Veru i ja wyjeżdżamy. Grupa młodych z Seltów wyruszyła do szkoły 2 dni temu. Podróżują 2 razy do roku, ale przemieszczają się powoli i przed północą powinnyśmy ich dogonić. Wyjeżdżacie teraz? Kiedy z tobą porozmawiam? Podeszła do niego. Patrzyła wszędzie, tylko nie w jego twarz. Podróż do szkoły trwa 5 miesięcy, więc przez ten czas będziemy mogły nauczyć się języka. Ale... Spojrzała mu w oczy. Ale? Tak szybko, dopiero tu dotarliśmy, a ja... Uśmiechnęła się, a raczej jej usta się wygięły, lecz w jej oczach nie było widać wesołości. Ty? Jeszcze nie postanowiłem, co zrobię. Uśmieszek zniknął z jej twarzy, a pomiędzy brwiami pojawiła się bruzda. Przysunęła się o krok i sięgnęła do jego twarzy. Miękka skóra jej rękawiczek przesunęła się po jego policzku. Drogi Tajenie, powiedziała łagodnie, to potwierdza wszystkie moje podejrzenia. Gdybyś czuł do mnie to, co ja do ciebie, nie musiałbyś się zastanawiać, co dalej.
Spuścił oczy, a serce zacisnęło mu się w piersi zarówno z poczucia winy, jak i smutku. Przepraszam. Tylko tyle zdołał powiedzieć. Westchnęła. Nie masz za co przepraszać. Nie gniewam się. Jak mogłabym się gniewać? Ale nie jest przyjemnie być z kimś, kogo kochasz, gdy nie odwzajemnia twoich uczuć. Głos uwiązł jej w gardle, Tajen zaś podniósł wzrok i zobaczył, że Sezi szybko mruga. Cofnęła się o krok. Jedziemy do szkoły. Ty nie możesz. Jeżeli ludzie z Akademii ruszą za tobą, to będzie pierwsze miejsce, w którym zaczną cię szukać. Zawsze wiedzieliśmy, że będziemy musieli się rozdzielić. To była wspaniała przygoda, Tajenie. Veru i ja dziękujemy ci za to. Dzięki tobie przekroczyłyśmy góry, których przekroczyć się nie da. Nauczyłeś Veru latać. Chwycił ją za rękę. Jestem wam winien jeszcze większe podziękowania za pomoc w opuszczeniu Leracji i w ucieczce przed Akademią. Przekaż też proszę wyrazy wdzięczności Veru za pomoc w sterowaniu aerowozem. Dobrze się spisała. Ma chyba do tego smykałkę. Uśmiechnęła się, uścisnęła jego dłoń i wyswobodziła swoją. Powiem jej, będzie bardzo zadowolona, gdy to usłyszy. I będzie jej przykro, że nie miała okazji pożegnać się osobiście. Zmarszczył brwi. Gdzie ona jest? Pakuje się. Naprawdę musimy szybko wyjechać, jeśli chcemy dogonić rekrutów. Odwróciła się w stronę drzwi, po czym przystanęła i spojrzała za siebie. Tak przy okazji, król zaproponował wyjątkowo wspaniałomyślny kurs wymiany. Chcę mieć przy sobie trochę pieniędzy na wypadek, gdyby pojawili się kolejni ludzie z północy. A to chyba najlepsza wskazówka, jak szybko musisz opuścić zamek, Tajenie. I nie mów nikomu, dokąd się udajesz. Kiwnął głową. Nie powiem. Wpatrywała się w niego jeszcze przez chwilę ze smutną miną, a potem zdołała się uśmiechnąć. Bez słowa skierowała się do wyjścia. Zrobiła kilka kroków i zniknęła. Wpatrywał się w drzwi. Czy ja naprawdę zwariowałem, że pozwoliłem jej odejść? Zastanawiał się. Niemal wybiegł za nią, chcąc ją poprosić, by zaczekały, aż się spakuje i do nich dołączy. Ale jej ostrzeżenie sprawiło, że nie ruszył się z miejsca. Nie mów nikomu, dokąd się udajesz. Wieczorem powinien dowiedzieć się od Issera jak najwięcej o dalekim południu i dać mu do zrozumienia, że jak najszybciej chce wyruszyć w drogę. Jeśli nie jutro, to pojutrze. Nie będzie mógł powiedzieć, dokąd się wybiera. Albo będzie musiał skłamać. Teraz jednak pozostało mu tylko czekać na powrót Issera. Starzec był jedyną osobą, która znała Leracki na tyle, by powiedzieć mu wszystko, co musiał wiedzieć, a uczestniczył właśnie w spotkaniu z królem. Sfrustrowany Tajen zajął się rzucaniem przedmiotów w stronę łóżka, ucząc żuczka latać za nimi i łapać je. Zdał sobie sprawę, że wyobraża sobie, jak Sezi i Veru schodzą po niekończących się schodach do miasta, choć wiedział, że zapewne zjadą na jednej z drewnianych platform w środkowej części iglicy. Choć Sezi nie będzie zadowolona. Ani trochę. Ciekawe, czy lęk wysokości był jednym z powodów jej chęci odejścia. W końcu usłyszał pukanie do drzwi. Chwycił Wellę i kazał żuczkowi wejść do teczki, a potem poszedł otworzyć. Posłaniec powitał go gestem otwartej dłoni. Na latających posłańców wybierano wyłącznie dziewczynki, natomiast wewnątrz iglicy byli to wyłącznie chłopcy. Ten trzymał w ręce kartkę. Kryl zaprasza na kolację, powiedział powoli i bardzo starannie. Przynieś żuczka, chodź za mną. Tajen zarzucił teczkę na ramię, wyszedł z pokoju i skinął głową. Chłopiec od razu odwrócił się i ruszył korytarzem. Idąc za młodym przewodnikiem, Tajen zastanawiał się, jak wypytać o wszystko Issera. Skoro nikt nie powinien wiedzieć, dokąd się uda, nie mógł okazać zbyt wielkiego zainteresowania miejscami, które poleci mu starzec. Powinien raczej interesować się tymi, których nie zamierza odwiedzić, i nie pytać o te, które wzbudzają jego ciekawość. Choć przy okazji następnej wizyty członków Akademii starzec i tak się dowie, że Aaron Coble naprawdę nazywa się Tyen Ironsmelter i być może domyśli się, że jego brak zainteresowania nie był szczery. Chłopiec z właściwą dla młodości spontanicznością wbiegł po ostatnim ciągu schodów w godnym pozazdroszczenia tempie. Tyen wszedł za nim, na szczycie musiał jednak przystanąć, żeby złapać oddech. Wzdłuż korytarza prowadzącego do sali, w której król przyjmował i zabawiał gości, stało więcej strażników. Popatrzyli na niego nieufnie, więc ruszył dalej. Chłopak nie poprowadził go do jadalni, lecz ku dużym, zdobionym drzwiom. Strażnik otworzył je przed Tyenem. Chłopiec wskazał na nie gestem i pośpieszył do następnego zadania. Tyen wszedł, a jego oddech nadal był przyspieszony. Pomieszczenie, w którym się znalazł, nie było duże, lecz wystawnością nadrabiało niewielkie rozmiary. Przez wysokie okna wpadało popołudniowe światło, teraz krwisto-czerwone od zachodu słońca. Kolor odbijający się od złoceń na obrazach i tynków sprawiał, że pokój jakby stał w ogniu. Ponadto znajdującym się w nim postaciom nadawał wygląd czerwono-brązowych cieni, więc Tyen musiał zmrużyć oczy, żeby dojrzeć ich twarze. Kiedy to zrobił, zmroziło mu krew w żyłach. Tyenie Ironsmelter, odezwał się profesor Killraker. Wszędzie cię szukaliśmy.